Cześć, to Ania Górnicka. Rzadko bywają takie dni, w których jest dużo powodów do świętowania. A mijający tydzień obfitował w różnego rodzaju święta. 1 kwietnia to on sprawdził się w tej roli najlepiej i zapewnił nam swoiste świąteczne kombo. Mieliśmy poniedziałek wielkanocny, czyli lany poniedziałek, który wiele osób świętowało na warszawskiej, nowo otwartej kładce pieszo-rowerowej. 452 metry wypełnione ludźmi wyglądały bardzo imponująco z okolicznego mostu, a w mediach społecznościowych wiele można było przeczytać o dominacji rowerzystów nad pieszymi. Od 1 kwietnia uczniowie klas 1-3 przestali dostawać prace domowe, a uczniowie starszych klas podstawówki nie muszą mieć zadawanych prac domowych i nie będą za nie oceniani. Do tego 1 kwietnia to nasz rodzimy prima aprilis, ale też Dzień Głupców w Wielkiej Brytanii, Dzień Kwietniowej Ryby we Francji, Dzień Kłamstwa w Portugalii czy Dzień Śmiechu w Rosji. Choć robienie sobie żartów może być dobre każdego dnia, od mediów wymaga się jednak czegoś innego. Powagi, odwagi, rzetelności, prawdy, etc. Jednak one również podążają za prima aprilisowym trendem i to od wielu lat. W 1962 roku szwedzka i wówczas czarno-biała telewizja wyemitowała specjalny program o tym, jak dzięki umieszczeniu przed telewizorem np. nylonowej pończochy można uzyskać kolorowy obraz. W filmie dokładnie opisano zachodzące zjawiska fizyki, a spróbowało tego tysiące ludzi. Tego samego dnia, ale w 1957 roku telewizja BBC poinformowała o obfitych zbiorach spaghetti. Makaron pojawił się na krzewach w Szwajcarii, a w telewizji można było zobaczyć, jak ludzie zbierają plony. Z kolei 1 kwietnia 1977 roku The Guardian opublikował materiał o archipelagu Sans Serif na Oceanie Indyjskim. Wiele osób uwierzyło, że to rajskie miejsce istnieje i stanie się konkurencją dla Malediwów czy Seszeli. W Polsce także nie brakowało ciekawych historii. Ja lubię tę od portalu Wawalow, według którego Praga, dzielnica, ma się odłączyć od Warszawy i zostać wolnym miastem. Wszystkie te informacje dowodzą, że 1 kwietnia jest nam potrzebny, ale dobrze by było, aby występował tylko raz w roku. Czas więc wrócić do informacji, które z żartami nie mają nic wspólnego. Miłego słuchania. Cześć.
Zdaniem krytyków filmowych najnowsza fala kina lesbijskiego jest bezwstydna, zabawna, amoralna i wypełniona seksualnością. Reprezentują ją m.in. thriller romantyczny Love Lies Bleeding, film drogi Drive Away Dolls, Bottoms, czyli kumplowska komedia osadzona w realiach szkoły średniej, czy Blue Jean, film opowiadający o lesbijskiej nauczycielce wychowania fizycznego w latach 80. To nie tylko filmy o lesbijkach, lecz także atrakcyjna i pełna przygód queerowa podróż, która w centrum uwagi stawia właśnie osoby queer. Francuskie kino mierzy się obecnie z zarzutami dotyczącymi molestowania seksualnego, chociaż w 2017 roku ruch MeToo przyjęto tam z niechęcią, a nawet wrogością. Za moment przełomowy uważa się m.in. opublikowany w grudniu ubiegłego roku dokument przedstawiający aktora Gerarda Depardieu rzucającego seksistowskie obelgi, w tym wobec dziecka, oraz nieodpowiednio zachowującego się w stosunku do kobiet. Jednocześnie kolejne aktorki opowiadają o gwałtach oraz przypadkach molestowania seksualnego we francuskiej branży filmowej. 33% brytyjskich muzyczek doświadczyło molestowania seksualnego w branży muzycznej. Dyskryminacja w pracy ze względu na płeć spotkała natomiast ponad połowę kobiet w branży, które są na nią narażone ponad 8 razy bardziej niż ich koledzy. Chociaż z reguły są lepiej wykształcone od mężczyzn, to zarabiają mniej, zwłaszcza gdy pochodzą z mniejszości etnicznych i zmagają się z niepełnosprawnością. Raport został opracowany przez organizację Help Musicians i Musicians Union.
Podrabianie produktów i sprzedawanie ich w internecie narusza interesy nie tylko największych firm, lecz także małych przedsiębiorców. Nieuczciwe firmy często mają siedzibę za granicą, kradną oryginalny pomysł na produkt i sprzedają jego własną wersję. Zdaniem prawniczki Faye McConnell, problem fałszywek sprzedawanych w internecie narasta od pandemii i boomu w e-handlu. Podrabiane towary często są niskiej jakości i mają związek z przestępczością zorganizowaną, a wytwarzający je pracownicy mogą być zmuszani do pracy w złych warunkach. Według danych CargoNet, sieci zapobiegania kradzieżom i odzyskiwania ładunków, w ubiegłym roku w USA liczba zgłoszeń oszustw związanych z transportem wzrosła ponad czterokrotnie w porównaniu z 2022 rokiem. W miarę ewolucji cyfrowych platform załadunkowych, które ułatwiają i przyspieszają transakcje pośrednictwa w internecie, przestępcy, często operujący z zagranicy, kradną duże ilości towarów o wysokiej wartości. Niedawno cybergang przechwycił jadący na Florydę kontener chłodniczy z jogurtami firmy Danone, skierował go do innego miejsca rozładunku i zażądał okupu w wysokości 40 tysięcy dolarów. Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo badają technologię deepfake, aby m.in. zapobiegać używaniu jej do oszustw biznesowych. Kolejnym celem przestępców mogą być na przykład wideokonferencje. Badacze stawiają sobie za zadanie na przykład opracowanie algorytmów pomagających w autentycznej identyfikacji i ujawnianiu technologii deepfake. Algorytmy zostały przeszkolone w wykrywaniu drobnych różnic oczu, które mogą nie patrzeć we właściwym kierunku lub w przypadku sztucznie wytworzonego głosu, braku oznak oddechu.
W marcu bieżącego roku indyjskie władze otwarły tunel Sela, kluczowy projekt w górzystym terenie na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Umożliwi on Indiom bezpieczne przemieszczanie wojsk i usprawnienie komunikacji w każdych warunkach pogodowych z regionem Tawang w stanie Arunachal Pradesh, o który trwa spór z Chinami. Władze Chin uznają ten stan za część południowego Tybetu. Tunel Sela to część drogi Balipara-Tawang, która biegnie przez 300 km po indyjskiej stronie granicy. Przez lata przełęcz Sela była zamknięta w miesiącach zimowych z powodu silnych opadów śniegu, a dostęp do Tawang był poważnie ograniczony. W ramach operacji bezpieczeństwa morskiego Sankalp, której celem jest m.in. przeciwstawienie się atakom Huti na statki handlowe, Indie rozmieściły na Morzu Arabskim 8 okrętów podwodnych. Ćwiczenia partnera Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności trwają już od około 100 dni, podczas których udało się uratować pływający pod banderą Barbadosu statek handlowy oraz załogę porwanego statku pod banderą Liberii. Chińska armia nazwała misję ratunkową indyjskiej marynarki wojennej na Morzu Czerwonym chwytem reklamowym. Filipiny wezwały przedstawiciela chińskich władz w związku z incydentem na Morzu Południowochińskim. Chińskie jednostki Straży Przybrzeżnej zaatakowały tam filipiński statek handlowy przy użyciu armatek wodnych. W wyniku konfrontacji w pobliżu Second Thomas Shoal 3 żołnierzy zostało rannych, a filipiński statek uległ poważnym uszkodzeniom. Second Thomas Shoal to miejsce powtarzających się konfrontacji między statkami chińskimi a filipińskimi.
Amerykańscy dostawcy energii elektrycznej dodają do projektów opartych na energii słonecznej i wiatrowej akumulatory, głównie litowo-jonowe, aby w dużych ilościach magazynować prąd. Baterie mają pomagać w utrzymaniu stałego przepływu energii elektrycznej, gdy nie ma ani wiatru, ani słońca. USA zajmują drugie po Chinach miejsce na świecie pod względem magazynowania energii elektrycznej. Całkowita pojemność amerykańskich magazynów wystarcza dla 2 milionów gospodarstw domowych przez jeden dzień. W 2023 roku ponad 97% paneli słonecznych zainstalowanych w Europie wyprodukowano za granicą, z czego zdecydowaną większość w Chinach. Tania energia i wsparcie rządowe utrzymują chińskie ceny na niskim poziomie. Jeszcze 10 lat temu światowym liderem w produkcji paneli słonecznych były Niemcy. Obecnie tamtejsi producenci, którym udało się przetrwać rywalizację z Chińczykami, domagają się protekcjonistycznej polityki państwa w odpowiedzi na zarówno niskie ceny w Chinach, jak i zaostrzenie ceł przez Stany Zjednoczone, co zwiększyło napływ chińskich paneli na europejski rynek. Produkująca panele niemiecka firma Sunmax rywalizuje z chińskimi producentami, zwiększając wskaźnik wydajności paneli ze standardowych 20 do około 80%. Dzięki zastosowaniu systemu fotowoltaiczno-termicznego, oprócz energii elektrycznej, 60% energii jest generowane termicznie. Technologia pozwala modułowi wytwarzać z energii słonecznej prąd i ciepło, które można wykorzystywać do zasilania budynków i podgrzewania wody.
Z powodu zmian klimatu Delta Mekongu jest jednym z najbardziej zagrożonych obszarów na świecie. W porze deszczowej występuje tu więcej powodzi, a w porze suchej suszy. Utrzymywanie się z rolnictwa jest coraz trudniejsze w związku z utratą gruntów, podnoszącym się poziomem mórz i utratą wody z zapór na rzece w jej górnym biegu. Wśród 17 milionów mieszkańców Delty coraz częściej pojawiały się myśli o przeprowadzce do miast. Władze Wietnamu testują jednocześnie nowe technologie rolnicze, tworzą łowiska, proponują uprawy owoców oraz budują lotniska i autostrady, aby przyciągnąć do Delty inwestycje zagraniczne. W latach 2007-2020 grunt pod Nowym Jorkiem, Baltimore i Norfolk w Virginii opadał od 1 do 2 mm rocznie, a w Charleston w południowej Karolinie nawet o 4 mm rocznie. Osiadanie związane jest z wydobyciem wód gruntowych i gazu ziemnego oraz ciężarem budynków wciskających się w miękki grunt. Zwiększa ono ryzyko wystąpienia powodzi w wyniku podnoszącego się poziomu mórz. Według naukowców budowa tamy w Iranie przyczyniła się do powstania osuwiska, które wiosną 2019 roku zniszczyło wioskę Hoseinabad El Kapush. Nagromadzenie wody w tamie podniosło lokalny poziom wód gruntowych, gleba na pobliskim zboczu stała się bardziej mobilna i w efekcie nastąpiła reaktywacja starego osuwiska. W Niemczech natomiast wydobycie piasku z dna morskiego do odbudowy zniszczonej po zimie linii brzegowej morza rujnuje podwodne życie i zakłóca miejsca gniazdowania ptaków oraz innych zwierząt. W dalszej perspektywie zwiększa prawdopodobieństwo erozji wybrzeży i osunięć ziemi, które już się nasilają w wyniku zmian klimatu.
Przekształcanie pozyskanego w naturze drewna w sklejkę, płyty oraz inne materiały generuje ogromne ilości odpadów. Tylko w USA powstaje ich 18 milionów ton rocznie, z czego ponad 12 ton trafia na wysypiska śmieci. Naukowcy znaleźli jednak sposób na przekształcenie części tych odpadów w drewniany atrament, który można wykorzystywać do drukowania w 3D przedmiotów, takich jak meble czy elementy architektoniczne. Powstały materiał wygląda, pachnie i przypomina w dotyku naturalne drewno oraz w podobny sposób poddaje się obróbce. Według raportu Global Data sprzedaż odzieży używanej na świecie wzrosła w ubiegłym roku o 18% do $197 miliardów. Już w 2025 roku ma ona stanowić 1/10 światowego rynku mody, m.in. z powodu wzrostu kosztów życia oraz stawiania na zrównoważony rozwój przez konsumentów. Ponad połowa wszystkich kupujących nabyła w ubiegłym roku coś z drugiej ręki. W przypadku młodych ludzi trend ten wynika również z łatwości zakupu rzeczy używanych w cyfrowych witrynach jak Vinted, Depop czy ThredUp. Zgodnie z nowymi, bardziej rygorystycznymi przepisami Unii Europejskiej, przemieszczanie odpadów między państwami UE będzie wymagało zgody rządów zarówno w kraju wysyłającym, jak i przyjmującym. Procedury dotyczące recyklingu odpadów zostaną natomiast ułatwione i przyspieszone. Według Europejskiej Agencji Środowiska 46% odpadów jest obecnie poddawanych recyklingowi w Unii Europejskiej. Tymczasem zdaniem ONZ ilość odpadów elektronicznych rośnie 5 razy szybciej niż udokumentowany recykling, a tylko w brytyjskich domach znajduje się ponad 880 milionów nieużywanych przedmiotów elektronicznych.
Futurystyczny transport coraz bliżej. W holenderskim Wendam otwarto Europejskie Centrum Testów Hyperloop, technologii mającej się opierać na kapsułach przemieszczających się z prędkością około 700 km na godzinę tunelami o obniżonym ciśnieniu. Tunel o długości 420 metrów ma zapewnić przestrzeń do rozwoju tej technologii na nadchodzące lata. Spodziewam się, że do 2030 roku powstanie pierwsza trasa Hyperloop o długości może 5 km, na której będzie można przewozić pasażerów, mówi dyrektor centrum Sasha Lamy. Czy powierzylibyście swoje oszczędności sztucznej inteligencji? Opierające się na algorytmach platformy umożliwiają zarządzanie inwestycjami przy minimalnym zaangażowaniu człowieka i cieszą się dużym zainteresowaniem. AI potrafi dokładnie analizować sytuację rynkową i na jej podstawie rekomendować optymalne strategie inwestycyjne. Ryzyko błędu jest mniejsze dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego. Według szacunków do końca tego roku 1,4 biliona dolarów będzie zarządzane przez sztuczną inteligencję. Naukowcy ustanowili rekord świata prędkości internetu. Teraz wynosi on 301 terabajta na sekundę przy użyciu standardowego światłowodu. Aby lepiej zrozumieć tę skalę, przy takiej prędkości pobranie wszystkich filmów znajdujących się w internetowej bazie IMDb zajęłoby zaledwie minutę. Według raportu Ofcom z września ubiegłego roku średnia prędkość łącza szerokopasmowego Wielkiej Brytanii wynosi 69,4 MB na sekundę.
W ankiecie firmy doradztwa personalnego Robert Half International Inc. 37% kobiet i 32% mężczyzn zadeklarowało, że odczuwało niezadowolenie z kariery zawodowej. Miejsce pracy nie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach kobiet, twierdzi Ali Nathaniel, właścicielka Soul Staffing Solutions. Zostało zbudowane przez mężczyzn dla mężczyzn i nadal w dużej mierze działa według tych samych standardów, które nie zawsze odpowiadają wymaganiom kobiet, dodaje Nathaniel. Z kolei według raportu firmy doradczej Roberts Walters 40% kobiet czuje się niedostatecznie opłacanych za to, co robią, w porównaniu z 24% mężczyzn. Co może dodać pracownikom energii i sprawić, że osiągną większą satysfakcję? W ankiecie przeprowadzonej zimą bieżącego roku wśród amerykańskich pracowników 64% ankietowanych odpowiedziało, że byłaby to wyższa podwyżka lub premia, 43% stwierdziło, że chciałoby mieć możliwość rozwoju kariery u swojego pracodawcy, a 18% przyznało, że aktywnie poszukuje nowej pracy. Założony w 1831 roku na londyńskim West Endzie elitarny Garry Club przyjmuje w swoje szeregi tylko mężczyzn, co wzbudza rosnące kontrowersje w brytyjskim społeczeństwie. Klub, jako organizacja o statusie prywatnym, nie podlega sankcjom wynikającym z ustawy o prawach człowieka, Human Rights Act. Chociaż kobiety mogą wejść do Garry Club na zaproszenie członków klubu, niektóre miejsca w budynku są dla nich niedostępne. Według wyników ankiety przeprowadzonej wśród członków klubu, 51% z nich opowiada się za członkiniami płci żeńskiej, a 44% jest temu przeciwne. Aby przeforsować zmiany w zasadach działania organizacji, potrzebne jest uzyskanie 2/3 większości w głosowaniu.